12 rozdział od 38 wersetu i przeczytam do 50, ale zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. W odpowiedzi, więc czytamy jakby kontekst, pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że oskarżony Jezus był o współpracę, tak, z szatanem, czy wyganianie demonów mocą księcia demonów. I teraz czytamy dalszą część. W odpowiedzi teraz na słowa Jezusa niektórzy znawcy prawa i faryzeusze powiedzieli: Nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś Twój znak. Jezus odpowiedział: Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, lecz go nie otrzyma poza znakiem proroka Jonasza. Gdyż podobnie jak Jonasz był we wnętrzu potwora 3 dni i 3 noce, tak też Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi 3 dni i 3 noce. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza. A przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza. Królowa z południa powstanie na sąd wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Salomona. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza bezwodne miejsca w poszukiwaniu wytchnienia, lecz gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do mojego domu, tam skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zastaje dom niezamieszkany, wymieciony i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze ze sobą 7 innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. Wówczas końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. Tak też będzie z tym złym pokoleniem. Jeszcze mówił do tłumów, gdy na zewnątrz stanęła jego matka oraz bracia. Chcieli z nim pomówić. Ktoś doniósł Jezusowi: Twoja matka oraz bracia stoją na zewnątrz. Chcieliby z tobą porozmawiać. On zaś odpowiedział temu, który mu o tym doniósł: Kto jest moją matką i kim są moi bracia? Po czym wskazał ręką na swoich uczniów i oświadczył: Oto moja matka i moi bracia. Każdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie, jest moim bratem, siostrą i matką. Więc mamy taki dłuższy fragment, który w zasadzie składa się z trzech akapitów tutaj w moim tłumaczeniu. To jest to tłumaczenie Piotra Zaręby, z którego czytam, ale pewnie w Biblii Warszawskiej podobnie. No i pierwszy dotyczy znaków, tak? Odpowiadając Jezusowi po krótkiej dyskusji na temat właśnie tego, w jakim sposobem wygania demony, faryzeusze poprosili o znak. Jezus powiedział zaś, że pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, ale go nie otrzyma oprócz znaku Jonasza. I żeby dobrze rozumieć, co się dzieje, musimy wrócić do Starego Testamentu i Księgi Wyjścia, tak naprawdę. Dlatego, że ta wymiana zdań między Jezusem a faryzeuszami, ona porusza pewne struny, o których faryzeusze dobrze wiedzieli. Wiecie, człowiek czy Żydzi, którzy żyli ze Starym Testamentem na co dzień, kiedy rozmawiali ze sobą, zresztą tak jak my rozmawiamy czasami, jeżeli czytamy Biblię, to też wiecie, ludzie zaczynają później, już nie musisz mówić, o czym mówisz, ja wiem, że ty odnosisz się do Biblii, tak? W takich głupich sytuacjach ktoś wchodzi i mówi: niech się stanie światłość, i zapala światło, tak? I wiemy, że mówi z Biblii, tak? Że no może to taki mało śmieszny żart, ale czasami tak jest. Albo coś tam mówimy za prawdę, ci powiem, i też wiemy, że odnosi się do Biblii, tak? Nie musi nam o tym mówić. I tym bardziej właśnie w tych sytuacjach, kiedy Jezus rozmawiał z Żydami, jest mnóstwo aluzji do starotestamentowych historii. I tutaj Jezus odnosi się do Księgi Wyjścia. Księga Wyjścia, 3 i 4 rozdział, i przeczytam kilka wersetów z tych rozdziałów. Więc w 3 rozdziale, jak wiecie, Księga Wyjścia dotyczy wyjścia Izraelitów z Egiptu, tak? Bóg miał objawić swoją wielką moc przez to, że miał wyprowadzić Izraelitów z Egiptu z mocy Faraona. Powołał w tym celu Mojżesza, posłał Mojżesza do Żydów. I kiedy czytamy o powołaniu Mojżesza, 11-12 werset przeczytam. Mojżesz miał wątpliwości, tak? Bóg mówi do niego: pośle cię do Żydów, do twoich braci, od których musiał uciekać, i tutaj tą historię powinniście znać. Pośle cię do nich, żebyś ich wyprowadził stamtąd. I Mojżesz miał wątpliwości. Mówi tak: a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? wtedy usłyszał, dlatego że jestem z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że cię posłałem. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. Więc głównym znakiem, którym Bóg miał uwiarygodnić Mojżesza w oczach Izraelitów, było to, że miał być z nim. Tak? Głównym znakiem miała być Boża obecność w tym, co czynił Mojżesz. I ten fragment, o którym mówimy, właśnie to, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, pokazuje nam, że tego dotyczy ta cała dyskusja. Kiedy Jezus mocą Ducha Świętego okazuje Bożą obecność przez to, że wygania nieczyste duchy, to pokolenie kolejne Izraelitów, zamiast dostrzec w tym Bożą obecność, znak tego, że Bóg posłał Jezusa, że Jezus przyszedł i działa w mocy Bożej, oni nazwali to działaniem demonicznym. Tak? Odrzucili zupełnie, nie przyjęli tego głównego znaku, który miał temu towarzyszyć. Dalej w 4 rozdziale Księgi Wyjścia, od 19 wersetu, znowu Mojżesz ma wątpliwości, przepraszam, nie od 19, ale od 1 do 9 wersetu, Mojżesz dalej dyskutuje z Bogiem, ma wątpliwości. Mówi tak i mówi, Mojżesz odezwał się w te słowa, a co jeśli mi nie uwierzą i nie usłuchają mego głosu, ale raczej powiedzą, Pan nie objawił się tobie, czy tak, Pana, że Boga z tobą nie ma. I wtedy Bóg dał mu serię kolejnych znaków, tak? Powiedział, co masz w ręku? Laskę, odparł Mojżesz, rzuć ją na ziemię. Więc rzucił, wtedy laska zamieniła się w węża. Wtedy Pan polecił, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon, wąż zamienił się w laskę. Włóż rękę w zanadrze i okryła się trądem. Później wyjął i trąd został uleczony. Jeśli ci nie uwierzą, 8 werset, i nie przekona ich pierwszy znak, to przekona ich ten znak następny. Gdyby jednak nie uwierzyli nawet tym obu znakom i nie chcieli posłuchać Twych słów, zaczerpnij wody z Nilu i wylej ją na brzeg. Woda, którą zaczerpniesz, zamieni się na brzegu w krew. Tak? Czyli ostatecznym znakiem, i znowu to są pewne aluzje takie, czy pewne zapowiedzi, ale ostatecznym znakiem miała być krew, przelana krew. I tutaj też widać, jak Jezus wypełnił nawet i ten znak, tak? Ale Bóg dał Mojżeszowi oprócz tego, że ja jestem z tobą, co będzie najważniejszym znakiem, to będziesz miał również te dodatkowe, tak? Oczyszczenie z trądu, ta laska, która się zamienia. I Jezus wypełniał te znaki, tak? Jezus, wiemy z Ewangelii, karmił manną z nieba w takim sensie, że dzielił chleb i nakarmił 5000 ludzi. Oczyszczał trędowatych, uzdrawiał ślepych, tak? Robił wszelkie znaki, które tylko były możliwe. I w Księdze Wyjścia, w 4 rozdziale 30-31 wersecie, czytamy tak. Aaron powiadomił ich, czyli Izraelitów, o wszystkim, co Mojżesz usłyszał od Pana. Mojżesz natomiast wobec ludu potwierdził to wszystko znakami, czyli wykonał te znaki, które Bóg mu dał. I lud uwierzył. Gdy do ludzi dotarło, że Pan postanowił ująć się za potomkami Izraela i że przejął się ich niedolą, pochylili się w głębokim pokłonie. Lud uwierzył. To pokolenie Izraelitów, które było w Egipcie, widząc znaki, uwierzyli. To, co widzimy w Ewangelii, to, co robi Chrystus. Chrystus czyni wszelkie możliwe znaki, które potwierdzają. Boża obecność jest z nim, objawia się to w uwolnieniu ludzi z sił demonicznych, a jednak to pokolenie reaguje zupełnie inaczej niż pokolenie Izraelitów w Egipcie, tak? I czytamy, że oni nie uwierzyli. Oni mówią, daj nam jeszcze znaki, jeszcze nam jakiś znak pokaż. Nie wiemy jak to, może mówili to ironicznie wręcz. To pisane słowo nie oddaje też emocji, tak? Które towarzyszą pewnym słowom. I dlatego Jezus tak dosyć jednoznacznie mówi, pokolenie złe i cudzołożne. Pokolenie złe i cudzołożne. Dlaczego? Dlatego, że nie uwierzyli, pomimo tego, że mieli całą gamę znaków, która im towarzyszyła w tym. I Jezus mówi, jeszcze jeden znak będzie wam dany. Jeszcze jeden ostatni znak będzie wam dany i nazywa ten znak znakiem Jonasza. I tak naprawdę tym znakiem miało być zmartwychwstanie. Tak? Mówi, tak jak Jonasz przebywał 3 dni w rybie, w potworze, jakkolwiek byśmy to powiedzieli, Trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi trzy dni i trzy noce. I nie jest to wypowiedziane jasno tu, a później zmartwychwstanie. I zmartwychwstanie było tym ostatecznym, jedynym znakiem jeszcze, który miał być dany temu pokoleniu. Tak? I wiemy, że w Dzień Zielony Świąt apostołowie powołują się na zmartwychwstanie Jezusa, mówią o wylaniu Ducha Świętego i wielu Żydów uwierzyło. Nie wszyscy, dalej przełożeni ludu, w większości nie uwierzyli, ale wielu Żydów przychodziło i uwierzyło przez ten ostatni znak. Ale w tym momencie rozmawia z faryzeuszami i mówi im, że będzie dany im tylko jeszcze jeden znak. I dalej powołuje się na dwie ważne rzeczy. Mówi o mieszkańcach Niniwy, jakby idąc dalej, ciągnąc przykład Jonasza, mówi: mieszkańcy Niniwy was osądzą, dlatego że oni zobaczyli zwykłego proroka Jonasza, który poszedł do nich nie chcąc, poszedł do nich ciągnąc nogi za sobą, zmuszony ostatecznie, głosił im bez przekonania, później żałował jeszcze, cały czas żałował, jak czytamy Księgę Jonasza, mówił: Panie Boże, nie każ mi tego robić, i nie chciał, żeby oni się nawrócili. Tak? To był ewangelista taki, wiecie, ewangelista, który głosi w nadziei, że ludzie się nie nawrócą. Tak? To był taki Jonasz, taki dar ewangelizacji mu się tak przejawił, tak? Że cały czas głosząc miał nadzieję, że nikt się nie nawróci. Może coś w tym jest, bo jak on głosił z nadzieją, że nikt się nie nawróci, to cały naród się nawrócił. Dzisiaj głosimy z nadzieją, że wszyscy się nawrócą i nikt się nie nawraca, ale to tak, znaczy, może przesadzam, przepraszam, ale to taki miał być niezbyt dobry dowcip. Ale no nie wiem. W każdym razie mówi: Jonaszowi uwierzyli ci ludzie z Niniwy. Jego głoszeniu, które zostawało wiele do życzenia. A Jezus najprawdopodobniej wskazując jakby na siebie, w jakimś sensie znowu nie widzimy tej całej sytuacji fizycznie, co tam się działo, ale Jezus mówi: oto tutaj jest coś więcej niż prorok. I miał na myśli siebie, tak? Oto ja jestem czymś więcej niż prorokiem, chociaż nie mówi tego w tak, nie mówi ja jestem, mówi: oto tutaj coś więcej niż prorok. Dalej im mówi: królowa z południa przyszła do Salomona, żeby wysłuchać jego mądrości, a oto tutaj coś więcej niż król Salomon. Tak, Jezus, który jest i królem, i kapłanem, mówi o sobie, że jest czymś daleko więcej. Jest czymś daleko więcej niż królem i kapłanem nawet. I wiecie, Mesjasz miał być królem, kapłanem, tak? Tego, którego oczekiwali Izraelici, miał być ta figura mesjańska, to miał być syn Dawida, który miał być właśnie królem przede wszystkim, być może też kapłanem. A Jezus tutaj sugeruje im bardzo wyraźnie, że oto coś dużo więcej. I nie mamy tego jasno powiedziane co, ale myślę, że to, co Mateusz, przytaczając te słowa, ma na myśli, to wskazuje, że Jezus był tym wcielonym Bogiem Izraela. Tak? I znowu są ludzie, którzy mają problem z bóstwem Chrystusa, ale jeżeli czytać Biblię oczami pierwszych adresatów, czytać Ewangelię oczami tych adresatów, do których była skierowana, to jest, nigdzie nie jest tak powiedziane, wiecie, czarno na białym: Jezus jest Bogiem, dużymi literami, ale jest tyle aluzji i wskazań na to, że po prostu trudno tego nie zobaczyć, kiedy chce się patrzeć i uczymy się patrzeć właśnie we właściwy sposób. Więc Jezus mówi: oto ja jestem dużo więcej niż prorokiem i kapłanem. Oto ja jestem tym, który jest, można powiedzieć, ucieleśnieniem Boga Izraela, jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, tym bardziej w uszach właśnie Żydów. Dlatego może tego nie mówi, nie wymawia tych dokładnie słów, ale to oni mieli z tego wyciągnąć pewien wniosek. A wy chcecie znaków, a wam ciągle brakuje czegoś. Wy ciągle coś byście chcieli z tego mieć. Myślę, że teraz myśląc o takim zastosowaniu, zresztą jeszcze wspomnę jedną myśl, że na samym początku Mateusz bardzo wyraźnie też wskazuje na to, nazywając Jezusa Emanuel, tak? W historii narodzenia Chrystusa Mateusz mówi wyraźnie, że narodził się Emanuel, co oznacza Bóg z nami, Bóg pośród nas. Jezus był tym Bogiem pośród nas. Więc Mateusz na samym początku określa swoją pozycję, czy swoje myślenie na temat tego, kim był Jezus. I później właśnie w tych różnych historiach cały czas dotyka tego tematu. A Żydzi chcieli znaków. Tak naprawdę właśnie rysuje się taka sytuacja, gdzie mnóstwo znaków działo się na ich oczach, natomiast oni nie chcieli tych znaków przyjąć, ciągle chcieli nowych. Być może myśleli tylko o sobie. I teraz myśląc o takim zastosowaniu tego, to chciałbym właśnie przenieść to trochę może na nasze podwórko. I powiedzieć właśnie, miałem taką okazję, jakoś otworzyłem Facebooka bodajże przedwczoraj, przyznam się do takiego niecnego uczynku i znalazłem taki wideoblog pastora z Koszalina Pawła Godawy. Nie wiem, czy większość z was może słyszała jego imię. I mówię jakby o nim, bo ten blog jest dostępny dla wszystkich. Każdy może sobie to obejrzeć i popatrzeć. I nie chcę oceniać jakby jego nauczania, tak? To jest pastor takiego bardzo wyraźnie ruchu wiary, gdzie wierzący nigdy nie powinien chorować, powinien być zawsze uzdrowiony, powinien mieć sukces finansowy i tak dalej, i tak dalej. I on sam tego nie ukrywa i powiedzmy ja osobiście nie myślę wzdłuż tych linii, ale nie chcę jakby teraz tego oceniać. To, co jest ciekawe, to jest to, że pastor Paweł zachorował na raka. I zmaga się od jakiegoś czasu, nie wiem jak długiego już, zmaga się z chorobą, co jest bardzo mocnym testem jego własnego jakby myślenia i nauczania, tak? No bo skoro mówimy, że wierzący nie powinien chorować, a nagle sam zaczynam chorować i to tak, że doprowadza mnie to do śmierci niemal, to jest to pewien test. I wiecie, jak tego patrzyłem i jeszcze inne znowu, powiecie później, że po bandzie pojechałem, może trochę pojadę, ale jest to dla nas pewna lekcja, więc i chcę to skierować na siebie. Bo jeszcze w tym tygodniu słuchałem też kazań pewnych mojego poprzednika tutaj i po prostu miałem też taką refleksję, wiecie, że to, co Biblia mówi, że nauczyciele będą mieli, poniosą podwójną odpowiedzialność, jest prawdą w tym, że my sami głosimy dla siebie. To się wydaje, że my głosimy dla was, ale najczęściej to, co mówimy, wskazuje na nas samych. I słuchając tam kazań, które dotyczyły tego, jak powinien wyglądać przywódca w zborze, i tam jest cała seria tych kazań, tak sobie myślałem, że gdyby on robił to, co głosił, to być może dzisiaj wszyscy bylibyśmy w innym zupełnie punkcie. Tak? Że gdyby to, co było tam mówione w tych kazaniach, rzeczywiście okazało się no, prawdą, to jakby może historia tego zboru i w ogóle byłaby trochę inna, bardziej taka pozytywna. Ale mówię to znowu, nie po to, żeby osądzić, tylko żeby wskazać na siebie i mam nadzieję, że też nie zawahacie się kiedyś mi powiedzieć, słuchaj, ty to głosiłeś, a sam tego nie robisz, bo wolałbym, żebyście mi to powiedzieli. I tak jak mówię, to, co głosimy, ono zawsze wraca do nas. I Pan Bóg testuje każdego nauczyciela i jego nauczanie właśnie przez pewne życiowe sytuacje, które później pokazują, czy rzeczywiście no, żyję tak, jak mówię, tak, czy tylko mówię. I myślę, że tak też podobnie jest trochę, taka jest moja perspektywa w przypadku pastora właśnie Godawy. Ale tak jak mówię, nie chcę jakby tego oceniać, natomiast słuchałem tego jego, to jest taki wideoblog, ja tylko jednej części posłuchałem, ale widać jego taką walkę, tak, pomiędzy tym, że no on jest chory, a jakby przywykł do myślenia, że wierzący nie powinien chorować i gdzieś tam próbuje te rzeczy zrobić jakiś takim, żeby to miało sens jakiś w życiu, tak? Jakoś to teraz połączyć, jakoś to zrozumieć. I mówi coś bardzo ważnego, coś, co z jednej strony, jak to usłyszałem od niego, to sobie pomyślałem, przecież to jest oczywiste, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, przecież to jest bardzo ważne i dlatego chcę o tym mówić, a ponieważ on mi to przypomniał, to jakby na niego się zsyłam. Bo on mówi coś takiego, i mam nadzieję, że go dobrze rozumiem, bo być może czegoś nie zrozumiałem, ale on mówi coś takiego, że Mówiąc o tym, że on oczekiwał, że Bóg go uzdrowi w cudowny sposób, tak? Że kiedy usłyszał diagnozę rak, to oczekiwał, że bach i coś się stanie, a to się nie działo. I mówi, on opisuje, że doszło do takiej nocy, kiedy lekarze powiedzieli jego rodzinie, to jest jego ostatnia noc, i w zasadzie on dzisiaj odejdzie, pożegnajcie się z nim, ale nie odszedł, tak? Dalej żyje, Pan Bóg pozwolił mu polepszyć jego stan zdrowia, aczkolwiek nie jest zdrowy. Dalej jest chory i tak dalej, ale jakby żyje, tak? I on mówi coś takiego właśnie, że ważne jest, żeby nie skupiać się na tym, czego Bóg nie zrobił, ale skupiać się na tym, co Bóg zrobił. I w jego kontekście właśnie to jest to, że my często pragniemy takich fajerwerków Bożego działania, tak? Bóg uzdrowił go, tak? I każdy by z nas powiedział aleluja, tak? No bo czemu nie? Aleluja, Bóg kogoś uzdrowił. Ale on mówi, ale właśnie tej nocy, której miał nie przeżyć, a przeżył, Bóg coś uczynił, to sprawił, że on dalej żyje, tak? Bóg w różnych sytuacjach tej choroby robił drobne rzeczy w jego, które on widzi Bożą rękę w tym i znowu tutaj, nawiązując do kontekstu tej sytuacji Żydów, którzy chcieli znaków, kochani, my też czasami chcielibyśmy różnych znaków i mamy cały nurt w Kościele, który się na znakach skupia i znaki muszą być i znaki będziemy produkować i będziemy wszystko robić, żeby były, ale tak naprawdę znaki są. Kochani, z jakim wierzącym, chorującym byś nie porozmawiał, to tak naprawdę usłyszysz całą historię Bożego działania, Bożych znaków, drobnych rzeczy, które Bóg uczynił w życiu tego człowieka, pomimo tego, że on jest dalej być może chory, że zmaga się z czymś, ale Bóg działa i czyni cuda. I jakby to jest, myślę, ważne, że nie skupiajmy się na tym, czego Bóg nie robi. I nie żyjmy tym, czego Bóg, daj Panie Boże kolejny znak, daj mi jeszcze znaki, jeszcze i chcę widzieć, ale zobaczmy te znaki, które są. Zobaczmy te drobne cuda, jak Bóg da większe, chwała Bogu, ale popatrzmy na te drobne cuda, które dzieją się na co dzień. Nie bądźmy jak ci Żydzi, którzy mówią, daj nam więcej znaków, dasz nam więcej znaków, to uwierzymy. Zresztą też taka smutna rzecz, ten pastor właśnie Godawa mówi, że podchodzą do niego ludzie i mówią, jak ciebie Bóg nie uzdrowi, to ja nie chcę takiego Boga. I jakieś tam takie mają właśnie. I to jest trochę produkt tego ruchu, tego myślenia, że Bóg musi pewne rzeczy robić, Bóg musi uzdrowić, Bóg musi, no jak Jego nie uzdrowi, to po co mi taki Bóg, który tego nie robi? On oczywiście sam to mówi z żalem i jakby w takim negatywnym kontekście, ale to jest, myślę, że taki produkt trochę właśnie skupiania się na znakach i działaniu, a nie takim spektakularnym też, tak? Więc jakby tutaj trochę to na marginesie mówię, ale myślę, że to jest dla nas takie zastosowanie z tego całego fragmentu, że znaki, kochani, są i jest ich wystarczająco, żeby nasza wiara mogła budować się i wzrastać. I mogą być spektakularne, chwała Bogu, jeżeli będą. I każdy z nas na pewno też widział jakieś spektakularne rzeczy, ale tych drobnych widzimy dużo więcej. Tylko czasami po prostu nie zwracamy na nie uwagi, tak? Albo zwracamy przez chwilę, a już kilka dni później o nich nie pamiętamy i gdzieś tam umykają naszej uwadze. A powinniśmy żyć chyba tak, żeby widzieć każdy ten znak i budować swoją wiarę, patrząc właśnie na każdą tą drobną rzecz, która ma miejsce. Więc wracając do słów Jezusa, Jezus potępia bardzo ostro i wyraźnie, mówi słowa do ludzi, których myślę, że trzeba by trzy razy pomyśleć, zanim się komuś powie pokolenie złe i cudzołożne i będziecie potępieni przez innych. To nie są słowa, które łatwo powinny przychodzić nam czy komukolwiek, ale Jezus tutaj nie waha się tak powiedzieć, bo ma wszelkie przesłanki. Porównując to pokolenie Izraelitów z tym pokoleniem z Księgi Wyjścia, tak, które uwierzyło, może ich tak nazwać, i porównując ich do pogan, którzy widząc Czy słysząc słowa Jonasza, nawet nie widząc znaków, bo Jonasz nie dokonał tam żadnego cudu w tej Niniwie. Podobnie Salomon nie dokonał żadnego znaku. Przynajmniej nic o tym nie wiemy ze Starego Testamentu, kiedy spotkał się z królową południa, jak to jest nazwane. Ale obaj oni po prostu głosili, mówili, tak? Jonasz głosił upamiętanie, Salomon głosił Bożą mądrość. I ta poganka i ci ludzie z Niniwy po prostu uwierzyli, nie widząc żadnego znaku. Myślę, że to też jest ważny element tej historii, że Jezus wybiera te historie ze Starego Testamentu, gdzie nie było znaku. Później Pan Bóg Jonaszowi dał znak. Wyrósł mu tam krzew rycynowy, później go tam robaki podgryzły i tak dalej. I to był znak dla Jonasza, ale w Niniwie Jonasz nie czynił żadnych cudów. Nie czynił żadnych znaków, po prostu powiedział, jak się nie upamiętacie, to przez tam 40 dni nie minie tak, jak spadnie na was sąd. I oni uwierzyli po prostu jego słowom. Więc jest to też taki element, że nasza wiara powinna sięgać głębiej i dalej niż tylko znaki. A znaki są istotne, ale nie są celem samym w sobie i nie są aż tak bardzo ważne. I dalej Jezus przechodzi do słów dotyczących tego opisu, co się dzieje z duchami, tak? Czy z człowiekiem, który jest uwolniony z obecności demonicznej. Tak? I mówi o tym, że gdy nieczysty duch wychodzi z człowieka, to udaje się w bezwodne miejsca, czy gdzieś tam się błąka, ale potrafi wrócić. Jeżeli potrafi wrócić i zastać dom, jeżeli zostanie dom niezamieszkany, czysty, wymieciony, to może zebrać 7 innych duchów i wrócić do tego człowieka. I jak Jezus mówi, ten stan tego człowieka jest gorszy niż był na początku. I Jezus przypuszczalnie odnosi się do pewnego zrozumienia tego, czym jest egzorcyzm czy wyganianie duchów. Tak, znowu odwołam się do Księgi Tobiasza, nie dlatego, że księgi, której nie ma w naszym Starym Testamencie, ale jest na przykład w Tysiąclatce, tak, w katolickim kanonie. My to nazywamy księgą wtórnokanoniczną, czyli taką dodaną do kanonu. Ale to znowu inna historia. Ale w Księdze Tobiasza właśnie widać to, że zrozumienie, dlatego że tam też jest zrozumienie tego właśnie, co to znaczy jak się postępuje z duchami, bo duch nie tylko, ducha jakby tam jest pokazane, że nie tylko trzeba go wygnać, ale trzeba też go związać, żeby nie mógł wrócić, tak? Więc jakby cały egzorcyzm w Księdze Tobiasza polega na tym, że duch został wygnany i tam jest napisane, że uciekł gdzieś tam aż do Egiptu, na krańce znanego świata, ale tam ten anioł Rafael go tam złapał i związał, i żeby już nie mógł powrócić, tak? Więc to widzimy to, co Jezus robi też, tak? Jezus, kiedy wygania demony, on nie po prostu je wygania, ale odsyła do otchłani. Tak? Kiedy wygania legion demonów, duchy proszą go, nie odsyłaj nas do otchłani. Znowu, nie wiemy do końca, o co w tym wszystkim jakby chodzi. Nie mamy takiego jasnego, systematycznego opisu, ale to, co widzimy tam, to właśnie to, że te duchy wyganiane z człowieka proszą Jezusa, żeby ich nie odsyłał do otchłani. Z kolei list Judy mówi nam, że właśnie duchy są uwięzione w otchłani i oczekują tam dnia sądu, który będzie odbywał się tak jak i nad ludźmi, tak samo właśnie nad duchami, czy upadłymi aniołami, diabłem, tak, i jego aniołami. Więc w tym egzorcyzmie nie chodzi tylko o to, żeby wygnać ducha, ale też należy go w jakiś sposób do otchłani odesłać, związać, bo inaczej może zaistnieć taka sytuacja jak tutaj, że kiedy wraca i w zasadzie my często mówimy, i myślę, że jest to prawdą, jeżeli to miejsce w człowieku nie jest zajęte przez Ducha Świętego, jeżeli ten demon nie został odprawiony na dobre, no to stan człowieka być może będzie gorszy niż na początku, więc jakby Jezus opowiada taką historię, ale myślę, że on nie opowiada tylko historii, czy nie daje nam instrukcji, jak wyganiać demony tutaj, ale znowu sugeruje coś Żydom. I prawdopodobnie odnosi się znowu do ich własnej historii jako narodu, tak? I tego, o czym wspominaliśmy też przy okazji psalmu, o którym mówiliśmy, że Izrael został wygnany do Babilonu za swoje grzechy, za to, co uczynił. I powrócił z tego Babilonu w pewnym sensie oczyszczony. Tak? W pewnym sensie oczyszczony. Wiemy też ze Starego Testamentu, że Boża obecność, która była w świątyni Salomona, przy jej zniszczeniu, czy przed jej zniszczeniem, opuściła tą świątynię. Tak? Prorocy widzieli Bożą obecność, która odchodziła z tej świątyni. Ta obecność nie powróciła do kolejnej świątyni. Tak? Kiedy odbudowano, Nehemiasz, Ezdrasz odbudowali świątynię, nigdzie w Starym Testamencie nie mamy opisu tego, że Boża obecność powróciła do tej świątyni. Była tam świątynia, odbywały się te wszystkie rzeczy, które się powinny były odbywać. W czasach Jezusa była ta świątynia, ale nigdzie Stary Testament nie mówił, że Bóg ponownie w niej, Boża obecność w niej ponownie zamieszkała. I w zasadzie to była też nadzieja Izraela, tak? Że okej, mamy świątynię odbudowaną, jest miejsce, teraz oczekujemy tego, żeby Bóg powrócił, więc świątynia była oczyszczona, wymieciona, przyozdobiona, można powiedzieć w takim ogólnym sensie, ale nie zamieszkana, tak? I Jezus znowu mówi wtedy, że patrzcie, żeby nie było z wami tak, że do tego miejsca, jeśli nie wypełnicie go Bożą obecnością, a znowu Bożą obecnością jest Emanuel, jest Bóg z nami, czyli to wcielenie Boga Izraela, który był Jezus Chrystus, jeżeli on nie zajmie miejsca tego, wasz stan będzie gorszy niż na początku. I przed tym Jezus ostrzega właśnie Izrael. I rzeczywiście wiemy z historii, że tak było, tak? Że w końcu zniszczono i kolejną świątynię, i cały naród znowu musiał odejść na wygnanie i rozproszyć się po całej ziemi, bo nie zaakceptowali tego, który był właśnie Bogiem Izraela i który nawiedził swój naród ponownie, a nie został przez nich przyjęty tak jak trzeba. I znowu, jak zastanawiamy się, cóż to dla nas znaczy, to tak jak mówię, z jednej strony możemy na to patrzeć jako instrukcję do egzorcyzmu. Jezus mówi do Izraela w ich kontekście, ale myślę, że też możemy na to popatrzeć. Ja chciałbym tak trochę, może to będzie odległe zastosowanie, ale myślę, że ważne. Akurat znowu czytałem sobie taką książkę C.S. Lewisa na temat psalmów i on tam jednej myśli dotyka, która pasuje, myślę, jako zastosowanie do tego fragmentu i strasznie chciałem się z wami podzielić i stwierdziłem, że tu będę miał okazję teraz. Dlatego, że on mówi o tym, że wiecie, kiedy spotykamy, że poznanie Boga czyni nas albo dużo lepszymi, albo bardzo złymi. Poznanie Boga czyni nas albo dużo lepszymi, albo bardzo złymi. I jakby wyjaśnieniem tego jest to, że kiedy poznajemy Boga, albo zamieniamy się w ludzi, których Duch Święty prowadzi w kierunku takim, że jesteśmy coraz bardziej pełni miłości, przebaczenia, zrozumienia i pełni takich właśnie Bożych rzeczy, albo poznanie Boga daje ludziom w ich mniemaniu prawo do bycia świętą inkwizycją. Do bycia tymi, którzy w imię Boga zaczynają rozprawiać się z wszystkimi innymi wokół siebie, którzy nie myślą, nie wierzą, nie patrzą na sprawy tak samo jak oni. I kiedy człowiek przybliży, i myślę, że jest w tym coś właśnie ważnego dla nas, tak? Że albo rzeczywiście Duch Święty pracuje w nas i zamieniamy się, coraz bardziej poznajemy Boga, jesteśmy coraz bardziej Jego pełni, albo zaczynamy iść w kierunku, że zaczynamy poznawać prawdę, albo myśleć, że poznajemy prawdę, że myśleć, że rozumiemy, co jest dobre i co złe, i że to daje nam prawo rozliczać innych właśnie z tego, czy są tacy, czy nie są tacy. Czyli robi z nas taką właśnie, tak jak wspomniałem, najłatwiej to nazwać świętą inkwizycją, ludźmi, którzy oceniają, sądzą i po prostu no, w imię Boże dokonują pewnych rzeczy, a Jakoś tak historia dziwnie pokazuje nam, że im więcej człowiek ma tego imienia Bożego na ustach, tym gorsze rzeczy jest w stanie zrobić. Wiele najgorszych rzeczy wydarzyło się i słusznie nas o to oskarżają niewierzący, że wiele bardzo, bardzo złych rzeczy wydarzyło się w imię Pana Boga, tak? I w jakimś takim poczuciu, że robi się to dla Niego. Więc kiedy poznajemy Boga, musimy badać swoje serce, czy rzeczywiście ten wymieciony dom jest zajmowany przez Ducha Świętego, który poprowadzi nas w kierunku pocieszyciela, bycia pocieszycielem, takim jak jest Duch Święty, albo przyjdą ci, którzy są sługami tego, który jest nie pocieszycielem, tylko oskarżycielem. Tak? Biblia Ducha Świętego nazywa pocieszycielem, diabła nazywa oskarżycielem. I albo będziemy wypełniani w jedną stronę, albo będziemy wypełniani w drugą stronę. I nie głoszę tego jako jakiejś takiej świętej teologii, w sensie takim, że nie łapcie mnie za słowa, że teraz człowiek wierzący, tam czy może być przez złe duchy, czy nie może. Nie, w ogóle nie o tym mówię. Mówię właśnie w takim kontekście tego, że właśnie albo Duch Święty, albo nie Duch Święty będzie w nas mieszkał. I to wstępne poznanie Boga, ono każdy z nas ma ten moment, kiedy Duch Święty zaczyna w nas działać, a potem albo się nim napełniamy, albo się nim nie napełniamy i w to puste miejsce mogą wchodzić te inne złe rzeczy. I musimy sami siebie badać tak naprawdę, co w nas mieszka i patrzeć na siebie i osądzać przede wszystkim siebie. Tak? Tak nas, myślę też, że Biblia słowo uczy, żebyśmy najpierw spojrzeli na siebie, a później dopiero myśleli o wszystkich innych. I w końcu spróbuję to już nie będzie dużo, ale ten ostatni fragment, kiedy Jezus jeszcze mówił do tłumów, na zewnątrz stanęła jego matka, bracia, chcieli z nim pomówić, tak, tą całą historię, którą słyszeliśmy. I to taka ulubiona historia sekt chyba, tak? Bo już jak cię Pan Jezus, tu bracia, matka przyszli, a on im powiedział, że nie, to już nie ma, tak? Takie sekciarskie, zerwać więzi rodzinne i dać się opanować w sekcie. I często nas się o to oskarża, też jako Kościół, który jest mało znany w Polsce i dla większości świadomości naszych rodaków to jesteśmy jakąś taką właśnie sektą, której głównie o to chodzi, zniszczyć więzi rodzinne, zagarnąć do siebie, przekonać, że matka i bracia i rodzice nie mają żadnego znaczenia, a my ci tylko tutaj, twoi bracia i siostry, będziemy mówić, co jest dobre, a co złe. Więc jakby fragment jest bardzo wygodny dla każdego, kto chce sektę założyć, ale tak naprawdę myślę, że trzeba by znowu popatrzeć na szeroki kontekst tego. Jezus nie myślę, że mówi tu o zrywaniu jakichś takich więzów. Wiemy, że jego matka stała pod krzyżem, tak? I była obecna. Wiemy, że jego bracia byli jednymi z pierwszych wierzących po jego zmartwychwstaniu. Nie byli jego uczniami, trochę sceptycznie się do niego odnosili wręcz przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem, ale bardzo szybko w Dziejach Apostolskich czytamy, że Jakub, brat pański, czyli nie Jakub apostoł, tylko bo on został ścięty przez Heroda, ale brat pański, czyli brat Chrystusa, był przywódcą, czy jednym z grupy przywódców Kościoła w Jerozolimie, tak? Więc nie tylko po zmartwychwstaniu został jakby uczniem Chrystusa, ale też stał się jednym z przywódców Kościoła. Podobnie mamy list Judy, który mówi, że jest bratem pańskim. Więc jego bracia uwierzyli w niego i uwierzyli w ten ostatni znak, który zobaczyli, znak Jonasza i stali się częścią Kościoła. Więc Jezus nie zrywał relacji ze swoją rodziną, tak? Ale w pewnym sensie wskazywał i przedefiniowywał to. Ja pamiętam jeden z filmów o Jezusie, nie pamiętam tylko który, ale był tak ciekawie, właśnie widać było, że no bo znowu, mamy pewien tekst, ale nie wiemy, co się działo, tak? My nie mamy opisu tej całej sytuacji. Ja pamiętam, że w jednym z tych filmów ta sytuacja jest przedstawiona tak, że Chrystus mówi te słowa, po czym wstaje i wychodzi, żeby porozmawiać ze swoją matką i ze swoimi braćmi. Czyli ten reżyser, który to sobie przedstawiał, właśnie chciał pokazać nie to, że Jezus mówi, to dla mnie matka i bracia nie są ważni, ale że wskazuje na pewne ważne rzeczy, ale jednocześnie idzie i rzeczywiście z nimi tam rozmawia, czy pyta się o co im chodzi. Nie wiemy, być może tak było, być może nie, ale byłaby to taka właśnie wzmocnienie tego, że Jezus nie miał na myśli to, że mamy pozbyć się swoich matek i braci i ojców i sióstr i tylko się skupić na tym, ale przedefiniowuje pewne rzeczy, tak? Być może trzeba na to patrzeć w kontekście tego, że Izraelici uważali, że właśnie te więzi narodowe, te więzi takie etniczne są najważniejsze. My jesteśmy narodem wybranym, tak? Jeżeli urodziłeś się Żydem, to jesteś narodem wybranym i przez to automatycznie jesteś tym, który dziedziczy Boże obietnice, którego Bóg poprowadzi do tych wszystkich obietnic, które dał, i wręcz przez to musisz odcinać się od tych pogan nieczystych, tak? I nie jeść z nimi, nie spotykać się z nimi, nie dotykać tego, co oni dotykają, bo jesteś Żydem, bo jesteś wybranym narodem, co nie było zupełnie tym, co Pan Bóg miał na myśli. Ale rzeczywiście Jezus wskazuje na to, że teraz to, co jest ważne, to jest Czy nowa definicja, czym jest Boży naród, to jest pełnienie woli Bożej. Że ten, kto pełni wolę Bożą, jest Bożym narodem. Nie ten, kto ma ojców czy matki Żydów. I podobnie my dzisiaj, dla nas to jest oczywiste, tak? No, nawet byśmy tak mogli to spłycić i brzydko powiedzieć, nie ten jest baptystą, kto ma mamę i tatę baptystę, chłopaki, ale ten, kto wypełnia wolę Bożą, tak? Albo no już tak baptyści, to brzmi sekciarsko, ale nie ten jest chrześcijaninem, kto się urodził w chrześcijańskiej rodzinie, tylko ten, kto doświadczył, uwierzył Chrystusowi, zaufał Mu i idzie tą drogą Chrystusa. Tak? Więc myślę, że to Jezus na to wskazywał. Aczkolwiek często to zaufanie Chrystusowi powoduje konflikty w rodzinie. Tak? I w tamtych czasach gdzieś tam wiemy, że czy przyszedł taki czas, że Żydzi wykluczali każdego, tak? Czy nawet w Ewangelii Jana czytamy, że tam rodzice bali się powiedzieć, że Chrystus uzdrowił ich ślepego syna, bo bali się, że ich wykluczą z synagogi, tak? I odrzucą jako naród. I dzisiaj, ja pamiętam, kiedy w Ełku nawracaliśmy się jako taka właśnie 17-18-letnia młodzież, było mnóstwo rodzinnych tragedii wręcz, gdzie rodzice wrzucali swoje dzieci z domu, tak? Mówili, to ja wolę, żebyś na śmietniku mieszkał, niż żebyś do baptystów chodził. I oczywiście tu nie chodziło o to, czy baptystów, czy nie baptystów, ale ktoś mówił, ja chcę żyć tak jak mówi Biblia i chcę uczestniczyć w tym, o czym mówi Biblia i dlatego zostawiam to, a chcę iść tu, bo myślę, że tu jest, tutaj to się, będę mógł w tym wzrastać. I wielu rodziców wtedy mówiło, no to tam są drzwi, tak? I człowiek stawał przed takim wyborem, kogo ma wybrać. Niektórzy wybrali rodzinę i powiedzieli to ja dziękuję jakby za Chrystusa i Kościół i wracam do rodziny, bo inaczej nie umiem. Inni powiedzieli, no to trudno, idę, tak? I zabierali tam swoją Biblię najczęściej i wychodzili z domu i gdzieś tam w kościele znajdowali później i mieszkanie i no i różnie później się to po latach, oczywiście po jakimś czasie to różnie się rozwiązywały te historie, ale jakby to, co o czym mówię, to jest to, że to są realne konflikty czasami, tak? I wybory. I oczywiście my jesteśmy, mamy być winni naszym rodzinom miłość, szacunek, i to ma być nasz priorytet, ale jednocześnie takim głównym tym priorytetem ma być posłuszeństwo Bożej woli i mamy robić wszystko, co od nas zależy, żeby ta nasza rodzina dalej mogła być naszą rodziną. Aczkolwiek w rzeczywistości to, znając też z mojej rodziny, wiem, że czy może trochę bardziej tak ze strony Agnieszki, ale no mają nam to za złe, twoi rodzice, nie? Że w ich oczach dla nas bliżsi są nasi przyjaciele z Kościoła niż własna rodzina. I mają to dla nas jakoś tak, myślę, że jest to coś, co czasami wypływa jako coś, co mają przeciwko nam. Ale tak jakby w rzeczywistości później się dzieje. Ci ludzie, z którymi łączy cię taka wspólnota właśnie poznawania Boga, stają się często bliżsi niż czasami rodzina, tak, która gdzieś tam idzie w inną stronę. Ale to tak na marginesie. I wiecie, fizyczny, znowu takie zastosowanie dla nas, Bóg daje nam ojców i matki fizycznych, ale Bożym planem jest to, żeby nasz fizyczny ojciec i matka stali się też naszymi duchowymi ojcami i matkami. Tak? Taki jest ideał, kiedy możesz mieć rodziców, którzy będą nie tylko twoimi fizycznymi rodzicami, ale też będą twoimi duchowymi przewodnikami, to jest to wielkie błogosławieństwo. To jest Boży ideał, tak? Kiedy możesz powiedzieć tak, moi rodzice są dla mnie wsparciem, pomocą. I oczywiście są różne znowu etapy, tak? Bo jest się dzieckiem, później już się dzieckiem nie jest, przechodzi się jakiś tam okres buntu, a rodzice mają czasami tendencję do kontroli, więc to trzeba zrównoważyć, ale gdzieś tam, kiedy po latach można powiedzieć tak, kiedy mogę z moimi rodzicami porozmawiać o duchowych rzeczach i cenię ich radę, tak? Bo w pewnym etapie rodzice już nie powinni nam zarządzać nami, tylko nam doradzać. I te rzeczy są połączone, to jest to wielkie Boże błogosławieństwo, ku któremu wszystko ma zmierzać. Natomiast no, w rzeczywistości różnie bywa, tak? I czasami naszymi duchowymi ojcami i matkami są inni ludzie niż ci, którzy są naszymi fizycznymi ojcami i matkami. I niestety tak jest, tak? Niestety tak jest, ale bywa. I Boży ideał jest to, żeby było inaczej.